I ze studia w Warszawie biegniemy do Zgorzelca, gdzie jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj słońce i piękna pogoda, a my będziemy mówić o czym? Oczywiście o echu wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, w Niemczech. Niemieccy komentatorzy są przerażeni wynikami wyborów w Polsce i może dlatego, ale chyba nie zupełnie ubrani byli na czarno w telewizji, kiedy komunikowali te wiadomości. Bo chyba za bardzo uwierzyli w to, co o Polsce sami pisali i dlatego wynik tych wyborów ich zaskakuje. Komentator lewicowego tygodnika Die Zeit, Ulrich Kröckel, dał tytuł swojemu materiałowi Atak na Polskę. To mi przypomina w zasadzie tytuły z takiej, nie wiem czy ta gazeta jeszcze istnieje, nazywa się National- und Soldatenzeitung. To była gazeta neonazistów w Niemczech, którzy też zamieszczali takie bojowe tytuły. Tutaj, tam, krew się leje, atak na demokrację. Atak na demokrację w Polsce. Ile władzy wystarczy Kaczyńskiemu, pisze Kröckel. I dalej tłumaczy, że to Kaczyński chce po prostu skoncentrować w swoim ręku całą władzę w Polsce i to na dłużej. I to bardzo wyraźnie doszło do głosu, pisze Kröckel, wieczorem podczas gali po wyborach europejskich. On uzyskał doskonały wynik, pisze, ponad 45% i w zasadzie 8% więcej niż podczas wyborów przed 4 lata temu, ale to mu nie wystarczyło i po prostu krzyczy, to jest za mało, za mało, za mało, znaczy krzyczy Kaczyński zdaniem Kröckla. No może sobie coś takiego powiedzieć, ale tak się zastanawiałem nad tym, czy są jacyś politycy w Europie, w obozie liberalnym, lewicowym nawet, którzy po wyborach powiedzieliby, że oni za dużo głosów uzyskali. No nie spotkałem się z czymś takim, ale widocznie tak być powinno. No może nie jestem wystarczająco wykształcony, żeby zabierać głos w tej sprawie. Kaczyński chce za wszelką cenę zdobyć maksymalną ilość władzy i chce po prostu, rządzi już od 2015 roku, pisze Kröckel, z absolutną większością i ma Mateusza Morawieckiego jako premiera i Andrzeja Dudę jako prezydenta i chciałby jeszcze więcej, w końcu podporządkował sobie media publiczne, a także wymiar sprawiedliwości i to po prostu ten styl oceniany jest w Europie. W Europie, bo Polska nie jest w Europie, ale tutaj jest Europa i właśnie ona ocenia, że ten styl jest w Europie uważany za atak na demokrację. I tu mamy znowu ten temat. To się po prostu powtarza. To jest tak jak w takich wierszach, gdzie powtarza się pewien refren na końcu, żeby czytelnik lepiej zapamiętał w tym wypadku o co chodzi i co to jest ten atak na demokracji. I dlatego Komisja Unii Europejskiej oczywiście postępowanie prowadzi przeciwko Polsce, ale nie chce za bardzo zaryzykować, bo tutaj można byłoby doprowadzić do tego, że Polska nie miałaby prawa głosu, pisze Kröckel, ale mogłaby się zblamować, ośmieszyć, ponieważ przynajmniej jedno państwo w Europie jest takie, które postawiłoby weto i ten program by się nie udał. No straszne rzeczy w ogóle się dzieją. I tutaj mówi dalej o wyborach. Wybory będą jesienią, wybory prezydenckie wiosną 2020 roku i tutaj chodzi o to, mówi Kröckel, powołując się rzekomo na Kaczyńskiego, żeby zdobyć absolutną władzę i Viktor Orban jest jego przykładem. I rzeczywiście wygląda na to, że tak to jest, bo w ciągu ostatnich 4 lat PiS prawie wszystkie swoje projekty ustawowe przeprowadził przez Sejm. Nawet jeżeli były tam jakieś drobne zahamowania, to miały one minimalny charakter. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wstrzymał co prawda postępowanie w sprawie przenoszenia sędziów na emeryturę, ale czas jest nieubłagany. Ci sędziowie na emeryturę sami przejdą. Innymi słowy, i tutaj on wytłuszcza tę swoją myśl, PiS chce realizować dalej, ostro, w wysokim tempie, rozpoczętą w 2015 roku, przebudowę państwa i społeczeństwa do nowej katolicko-narodowo-polskiej antyliberalnej republiki. No, wspaniała rzecz. Dowiadujemy się, czym ta Polska będzie. I rzeczywiście, jak patrzę na przykład Sächsischen Zeitung wczoraj, czytając komentarze, informacje o wyborach do Parlamentu Europejskiego, zacząłem mapę Europy i na tej mapie Polska, Włochy i Francja, o ile mam dobrze w pamięci, zaznaczone są jako państwa, w których wygrali populiści. Natomiast na Węgrzech, uwaga, są po prostu konserwatyści. Dlaczego? Oczywiście jest to pytanie za dwa punkty. Dlatego, że po prostu węgierska partia należy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, a więc nie mogą o sobie pisać, że oni są skrajną prawicą. W końcu to też by się nie zgadzało, więc tutaj po prostu trochę dziurawa jest ta argumentacja i każdy nie szkodzi. Ona zawsze jest dziurawa. A więc przecież pisze... Niby partie opozycyjne w Polsce na pierwszy rzut oka osiągnęły wspaniały wynik, 38,5%. Przecież przed chwilą mówił, że wynik 45% to już jest okropny wynik, bo jest za dużo. A tutaj mówi, że nagle oni mają za mało i jest bardzo tym zdziwiony, bo przecież jest tutaj ta opozycja, dostała 38,5%. Do tego doszło 6% z lewicowo-liberalnego ruchu Wiosna, w sumie 44,5%, a tym samym tylko jeden punkt za PiS-em, no, czyli więcej. Przed chwilą mówił, że więcej jest bardzo, bardzo dyktatorskie, że więcej to nie wolno. No więc jest to rzeczywiście bardzo ciekawa logika, która jest trudna do zbadania. To musieliby się tym zająć psycholodzy i jacyś inni specjaliści od mediów. Ale co to jest za ta opozycja, koalicja europejska 38,5%? Prosty rachunek, pisze tutaj Kökel, tłumaczy nam, że ta opozycyjna koalicja europejska jednoczy wszystkie partie. Od skrajnie lewicowych do konserwatywnej partii, jak na przykład partia chłopska, czyli ma na myśli PSL. I to cała ta siła została rzucona przeciwko PiS-owi. Okazało się, że to się nie udało, ale to się też w ogóle udać nie mogło. I on tłumaczy, gdyby to przełożyć na język niemiecki i stosunki niemieckie, to by się, można sobie wyobrazić, czy w ogóle Niemiec byłby w stanie sobie wyobrazić koalicję komunistów, czyli Die Linke z SPD, Zielonymi, FDP i partiami chadeckimi. No oczywiście, że nie. I tak samo w Polsce nie będzie to funkcjonować słusznie. I to jest bardzo słuszna uwaga komentatora Urlicha Krökla z Die Zeit.
A ja mam dla pana niespodziankę. Piotr Witt jest w studio i jedno pytanie, czy antyliberalna, ultrakatolicka republika to jest jeden wyraz po niemiecku?
W zasadzie tak, bo język niemiecki jest wspaniały pod tym względem, ponieważ można te rzeczowniki ciągnąć do końca. Jednym z takich ulubionych moich rzeczowników to był Donau Schifffahrtskapitänswitwe, to znaczy wdowa, to jest jedno słowo, wdowa po kapitanie żeglugi na Dunaju. No więc to jest język, który umożliwia tego typu wycieczki językowe i stylistyczne. I pod tym względem to w ogóle jest język rzeczownikowy, dlatego jest bardzo trudny czasem do przełożenia na język polski, bo on się kieruje innymi zasadami logicznymi, nie tylko gramatycznymi.
No właśnie, dzień dobry, Janie. Przeszedłeś tutaj na sprawy niemieckie. Podczas jarmarku wnet w ubiegłą sobotę obiecywaliśmy sobie i ty, i ja, że nasze kroniki dzisiejsze poświęcimy wyłącznie impresjom z Polski. Tymczasem aktualności nas zagarnęły. Rzeczywiście, że w dniach poprzedzających wybory mówiło się tylko o Europie. Od Atlantyku do Bugu śpiewano "Robimy Europę". Tak jak my śpiewamy "Robimy Radio Wnet". Młódzka mediatyczna zrobiła swoje, frekwencja okazała się większa niż w poprzednich wyborach, ale teraz, kiedy emocje opadły, wielu trzeźwych obserwatorów, którzy nie ulegli powszechnemu entuzjazmowi, zadaje sobie brutalne pytanie, czy aby Unia Europejska nie rozpada się na naszych oczach. No bo popatrzmy, co się dzieje. Ostatnia niepewność odnośnie Brexitu znikła. Anglia waha się, ale jednak się wynosi. Niemcy zablokowały sprzedaż broni francuskiej dla Arabii Saudyjskiej. Niemcy produkują niewielkie, ale istotne części do francuskich helikopterów. Nie chodzi o ten model, który starali się zakupić dla Polski panowie Radek Sikorski z ambasadorem Orłowskim, jak się domyślasz. Nie, chodzi o inne, o helikoptery latające. Włochy ciężko Francję obraziły. Wiceprezydent Di Maio powiedział żółtym kamizelkom, że Francuzi mają złego prezydenta i że powinni go zmienić. Francja ze swej strony obraziła Polskę, zarzucając jej faszyzm. Zresztą nie tylko Francja, ale jak przed chwilą słyszeliśmy z twoich ust, także Niemcy. Kraje Europy Środkowej obraziły Europę. Europę Zachodnią, przedstawiając projekty geopolityczne idące na przekór interesom popieranym w Brukseli. I wreszcie Polska. Polska obraziła samą siebie, zarzucając sobie samej antysemityzm. I wobec narastających konfliktów wewnętrznych należało zająć stanowisko. Emmanuel Macron je zajął, ogłaszając chęć wskrzeszenia Europy. Pośrednio przyznał więc, że Unia Europejska już umarła, nie wskrzesza się żyjącego.
Oczywiście Unia Europejska leży w tej chwili z wysoką gorączką w łóżku, przykryta jest kołderką. I lekarze debatują teraz przy tym łóżku, jest konsylium, jeden mówi trzeba pójść bardziej w lewo, drugi mówi trzeba pójść bardziej w prawo, trzeba zachować to, co było do tej pory i niczym się nie przejmować, a niektórzy mówią, a my pakujemy walizki. Tak to w efekcie wygląda. Europa czy przesunęła się, czy Unia Europejska, bo nadużywa się tego określenia Europa, a przecież chodzi tutaj tylko o Unię Europejską, biedni Szwajcarzy, Retoromanie na przykład, czy co mogą Norwegowie na to powiedzieć. Unia Europejska po prostu nie przesunęła się na prawo po tych wyborach, ponieważ te największe frakcje, które decydują o kierunkach rozwoju, kierunkach polityki, kierunkach sankcji Unii Europejskiej pozostają, ale już został wytyczony pewien kierunek. Ludzie już inaczej na to spoglądają. Na przykład jak przeglądam komentarze czytelników pod cytowanym przeze mnie materiałem Urlicha Kröpla z Die Zeit. Rayman 2267 pisze na przykład, najwidoczniej tylko wówczas dochodzi do ataku na demokrację, jeżeli demokratyczni, wykrzyknik wyborcy, wybierają nie tych, co trzeba. No i właśnie o to chodzi. Czy Unia Europejska zamieni się w dyktaturę? Mnie się wydaje, że Unia Europejska jest już dyktaturą. W końcu ma rząd, który nie został wybrany w jakichś wolnych wyborach.
Panie redaktorze, z bólem serca, ale musimy zakończyć rozmowę. Było w Wilnie, studio Wilno zaraz będzie na antenie Radia Wnet. Już tam dwie sympatyczne...
Pozdrawiam Wilno.
Pozdrawiamy Wilno. Piotr Wit też pozdrawia
Wilno. Serdecznie Wilno pozdrawiam i ciebie, Janku, i będę do ciebie telefonował. Porozmawiamy na ofie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ale jeszcze pan Bogdan Szafrański został w studio i opowie krótko i syntetycznie, w jakich warunkach i kiedy współpracował z Charlesem Coopermanem, który teraz negocjuje z Polską tematy dotyczące Fortu Trump.
Na początku lat 90. Charles Coopermans trafił do firmy Exerius, w której pracowałem. Firma założona była przez naukowców polskich, wcześniej pracowników, fizyków ze Świerka, którzy trafili do Stanów Zjednoczonych. Oni przygotowywali super technologię na rzecz projektu Wojen Gwiezdnych, czyli Strategic Defense Initiative. I Charles Coopermans trafił tam do firmy de facto polskiej w Stanach Zjednoczonych. Także współpracował w tej niedużej firmie, około 30 pracowników, tam było 5, może 6 Polaków. Także myślę, że te kilka lat spędzonych z Polakami w pracy koncepcyjnej nad ważnymi dla obronności amerykańskiej projektami, moim zdaniem nastawia go życzliwie dla Polski i sądzę, że te rozmowy z panem ministrem Szczerskim odbywają się w bardzo dobrej i przyjaznej atmosferze i będą bardzo dobre rezultaty.
Bogdan Szafrański, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze już jest godzina 9:15.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
szybko adres wspieram.to/studio-wnet. Zachęcamy Państwa do wsparcia tej naszej wielkiej budowy, budowy Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, radia, które jutro złoży kolejne wnioski koncesyjne na nadawanie we Wrocławiu i w Białymstoku. Zapraszam Państwa na Jarmark Wnet w sobotę od godziny 8 do 15. Emili Plater 29/31 i zapraszam Państwa do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Maj na Foksal. Dzisiaj dwustulecie Moniuszki. Pewno świetny koncert i świetne spotkanie. Foksal 3/5 Maj na Foksal. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.